Szkoda czasu na złe seriale.
Zuza Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Dzisiaj nie będziemy polecały, tak jak zwykle, premier, robiły zestawień, a porozmawiamy trochę o platformach, na których można oglądać te seriale, o których co tydzień rozmawiamy.
Wybrałyśmy 4 platformy, przez które przeprowadzimy Was tak, jakbyście mieli decydować, czy te platformy zakupić. Będzie o Netflixie, o HBO, o Amazon Prime Video i Apple TV+. Będziemy polecać nasze ulubione seriale z tych platform. Każda z nas wybrała po 3.
Zapraszamy na nasz przewodnik.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
A na pierwszy ogień idzie Netflix, czyli najbardziej popularny serwis wideo na żądanie na świecie. To jest platforma, która jest dostępna od 2016 roku w naszym kraju i zdecydowanie może się pochwalić największą biblioteką, to znaczy ma najwięcej propozycji filmów, seriali i programów, które można oglądać.
Ma też specjalny algorytm, który ma sprawić, że właściwie podpowiada nam to, co możemy obejrzeć, skoro podobały nam się inne tytuły. I właściwie ja mam czasami poczucie, że moje zadanie na Netflixie, wiesz, jak korzystam z tej platformy, polega na tym, aby ten algorytm...
No ale jest wiele osób, które są zadowolone z tego tajemniczego, wręcz chyba owianego legendą nawet, algorytmu Netflixa, który na zasadzie tego, co wybieramy, sugeruje nam kolejne seriale. I niektórzy lubią za tym pójść i ułatwić sobie sprawę i po prostu tak jak w jednym znanym bardzo polskim filmie oglądać to, co już znali i słyszeli. A Netflix jest taką platformą, którą można wykupić właściwie już od 34 zł. Są różne pakiety w zależności od tego, ile osób może korzystać z danego jednego konta. To tak można sobie wybrać ten plan i dzielić się tym Netflixem i jest to legalne. To zależy też od tego, na ile urządzeń będzie on streamingowany, no i od tego, jaką będą miały te seriale i filmy jakość, bo chyba w tym najdroższym pakiecie właśnie można już sobie znaleźć jakość HD, Ultra HD i nawet 4K.
No i właściwie Netflix to jest teraz synonim trochę, prawda, takiego serwisu streamingowego, bo to jest największy, najsłynniejszy serwis streamingowy. Nawet na niektórych pilotach w nowych telewizorach to jest już nie jest taki, wiesz, przycisk do aplikacji, tylko jest przycisk tą słynną N-ką po prostu, która ma mówić Netflix.
Netflix jest hegemonem, póki co, chociaż gonią go inne platformy i wrzuca ogromną liczbę premier, kolejnych seriali, zarówno autorskich, produkowanych przez Netflixa, jak i takich na licencji, że no nie sposób jest chyba być ze wszystkim na bieżąco i po prostu trzeba korzystać czy z tego algorytmu, czy na przykład ze Szkoda czasu na złe seriale, które opowiadają o tym, co warto jest obejrzeć. Zuza, a czy ty oglądasz Netflixa na komputerze, telefonie, aplikacji? Jak to jest?
Ja oglądam na telewizorze z aplikacji i ona działa bardzo dobrze. Też zdarza mi się oglądać na telefonie z aplikacji i też mam wrażenie, że to jest jedna z lepszych aplikacji do oglądania filmów i seriali, ale też dodam trochę taką łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, jeżeli chodzi o liczbę filmów i seriali, bo co za tym idzie, jest tam bardzo dużo bardzo słabych produkcji. To nie jest tak, że cokolwiek się trafi, to jest przynajmniej dobre. Tam jest dużo takich seriali, w których po 3 odcinkach, bo to jest taki mój limit, gdzie jak próbuję jakiegoś nowego serialu, który nie jest do naszej audycji, bo wtedy staram się jednak obejrzeć do końca, to wycofywałam się z tego i tam wydaje mi się, że czasami ta liczba jest właśnie przytłaczająca i że trudno jest znaleźć samemu takie naprawdę dobre produkcje.
Tak, no bo Netflix nie jest małym osiedlowym sklepikiem, to jest raczej supermarket z programami, czy supermarket z telewizją, gdzie...
Z Anyżem też na tym supermarkecie, nie? Czyli kwintesencja czystego zła.
To jest dyskusyjne, ale Netflix dzięki temu, że ma tak szeroki wybór, może sobie pozwolić na te słabsze produkcje. Też od jakiegoś czasu mówi się, że Netflix już nie będzie szedł w stronę tego, co na początku nam proponował przy tych pierwszych serialach, to znaczy takich długich, ciągnących się seriali po kilka, a nawet kilkanaście sezonów. W tym momencie jest tak, że Netflix często kasuje po prostu seriale po dwóch, trzech sezonach, a jest bardzo dużo seriali, które zostało skasowane po pierwszym sezonie nawet. No dlatego, że z ich algorytmów, z ich badań wynika, że lepiej jest wrzucić coś nowego, coś, czego jeszcze ludzie nie znają, niż kolejny sezon starego serialu, który będą oglądali tylko fani tego serialu. No i za to można Netflixa...
To jest taka, na kontrę też powiem, że to jest zmiana polityki Netflixa, no bo pierwsze dwa seriale takie słynne, które sprawiły, że Netflix stał się sławny, to jest House of Cards, czyli ten serial, który tutaj w Polsce, żeśmy czekali na ten serial, czekali, aż się pojawi ten Netflix, aby legalnie obejrzeć ten serial, wtedy jeszcze z Kevinem Spacey w roli głównej, a drugim takim serialem, który właśnie zbudował trochę Netflixa, jest Orange is the New Black. I ważne jest dla mnie, żeby powiedzieć o Orange, bo tak naprawdę ten serial pokazuje, że Netflix jest też bardzo odważną platformą. Tam jest dużo seriali, które są nieintuicyjne, w sensie nie są takimi strzałami w dziesiątkę typu wiemy, że to na pewno zagra, bo damy trzy wielkie gwiazdy i niezłą fabułę. On idzie często w takie seriale kontrowersyjne, przełamuje różnego rodzaju tabu i dzięki temu jest też w jakiś sposób, wydaje mi się, zaangażowane społecznie. No takie seriale jak Pose, takie seriale jak Sex Education, czy podpowiedz mi, czy właśnie Orange is the New Black, to są seriale, gdzie są nie biali bohaterowie i bohaterki, nie heteronormatywne. Pamiętam, że Netflix w ramach swojej kampanii przed jedną z Parady Równości wysyłał takie spreje z wizerunkami niehetero postaci z ich seriali i wydaje mi się, że to jest na przykład duży plus dla Netflixa.
Chociaż czasami ta różnorodność jest nieco powierzchowna i nie we wszystkich kategoriach, ale trzeba przyznać plus za starania. I wydaje mi się też, że Netflix ma takie swoje obszary, w których też przejął rolę wiodącą i na przykład tam można znaleźć bardzo dużo programów dla dzieci, więc często rodzice numerują Netflixa, żeby coś tam od czasu do czasu dzieciom puszczać. No i Netflix to też jest taka platforma seriali dla młodzieży ostatnimi czasy. Zgodzisz się ze mną?
No tak, jęczałaś wiele razy tutaj. Znowu robimy ten gatunek, który z angielska young adult, czyli dla tych młodych dorosłych, ale mam wrażenie, że oni są też potraktowani serio i to jest plus dla Netflixa. No ale poza tym są tam stand-upy, są filmy przyrodnicze. Ja bardzo lubię na przykład, i ty też zresztą, żeśmy rozmawiały o tym serialu, czyli Naszą planetę Davida Attenborough, bo to właśnie na Netflixie można zobaczyć ten serial. I tam jest właściwie wszystko, bo tam jest nawet Marie Kondo i te różne takie programy, wiesz, typu posprzątaj w swojej szafce, a twoje życie będzie lepsze.
Też jest tak, że te seriale i filmy często znikają z Netflixa, bo po prostu kończy się im licencja i Netflix jej nie przedłuża, jeśli mu się to nie opłaca i nagle można się zorientować, że ulubiony film czy ulubiony serial właśnie z tego Netflixa zniknął. No i nie można nie wspomnieć o filmach i serialach polskich, które również się pojawiły na Netflixie. To są autorskie produkcje, takie koprodukcje typu 1983 czy ostatnio W głębi lasu Harlana Cobena, ale Netflix również podpisał umowę z Telewizją Polską. Ale proszę się tu nie spodziewać jakichś wielkich amerykańskich superprodukcji o polityce historycznej, o polityce albo o historii, tylko po prostu Telewizja Polska zaczęła udostępniać swoje seriale typu O mnie się nie martw, Wojenne dziewczyny czy Sanatorium miłości, taki program. Można też znaleźć kilka polskich stand-upów, no i są filmy. Między innymi na przykład Boże Ciało można obejrzeć, można chyba całego Patryka Wege obejrzeć na Netflixie, 365 dni, które też miał swoją reakcję zagraniczną, więc tych polskich produkcji też na Netflixie trochę jest. No to powiedzmy na koniec o tych serialach, które my polecamy z Netflixa, których nie można przegapić.
To jest bardzo trudne zadanie, bo liczba seriali, o których rozmawiałyśmy w naszym podcaście, jest tak duża, jeżeli chodzi o tę platformę, że trudno jest wybrać. Ale ja wybrałam tak. Pierwszy, mój numer jeden, to jest Grace i Frankie, czyli serial z Lily Tomlin i Jane Fondą, opowiadający o tym, że istnieje życie po 70. Ono może być ciekawe, pełne radości, seksu, przyjaźni i można zawsze zacząć od nowa. To jest taka miła komedia.
Polecam z kolei inną komedię, czyli The Good Place, Dobre Miejsce. To jest serial, który podnosi bardzo na duchu i który jest taki pozytywny i też można go oglądać z przynajmniej nastolatkami. Jest tak rodzinnym gronie.
Wiedziałam, że będą nam się pokrywać, ale się przygotowałam na taki zapas, że będziemy mieć więcej. To mój typ to The Sex Education z Gillian Anderson, czyli opowieść właśnie, myślę, że najlepszy na tej platformie serial z cyklu Young Adult, opowiadający o... główny bohater jest synem seksuolożki. W rolę tej seksuolożki wciela się Gillian Anderson i w pewnym momencie decyduje, że będzie udzielał porad seksualnych na temat zdrowia seksualnego, na temat relacji i związków swoim kolegom i koleżankom ze szkoły.
Ja polecam Borgen, serial, który wrócił na Netflixa po nieobecności i można go teraz legalnie obejrzeć. To jest polityczny serial z Danii, ale przy okazji tutaj chciałabym wspomnieć o tym, że na Netflixie jest masa seriali skandynawskich i to nie tylko właśnie politycznych, ale też kryminalnych i na pewno chociaż dla tych seriali skandynawskich, które są jakoś wyjątkowe i się odznaczają, warto jest Netflixa wykupić.
A ja nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła choć jednego serialu Ryana Murphy'ego i uwaga, mimo że Glee jest na Netflixie, to nie będzie Glee, a będzie to serial Pose, opowiadający o przełomie lat 80. i 90. Wiele razy rozmawiałyśmy o tym serialu tutaj w podcaście. To jest serial opowiadający o tak zwanej kulturze voguingu, czyli o Nowym Jorku, gdzie właśnie na przełomie lat 80. i 90. osoby transpłciowe, transseksualne decydowały się odnajdować swoją tożsamość i jakąś swoją godność właśnie podczas takich inscenizowanych pokazów mody. Tam tworzyli takie rodziny, które były ze sobą niespokrewnione ze względu na to, że większość z nich była dyskryminowana albo w ogóle odrzucana przez swoje rodziny. Bardzo ciekawy, bardzo wzruszający serial z pięknymi strojami.
Netflix stoi też różnymi serialami i filmami animowanymi. Do moich ulubionych należy BoJack Horseman, który też został skasowany, a propos tego, co mówiłam wcześniej, ale też na przykład bardzo lubię Ricka i Mortiego, którego można było obejrzeć na licencji, który można oglądać w licencji na Netflixie. Tam jest też dużo anime, więc fani seriali animowanych i anime też na pewno dla siebie coś znajdą. I na koniec tylko dodam, że tam jest bardzo dużo klasyki, takiego starego kina i tam można znaleźć na przykład Ojca Chrzestnego. Netflix to jest platforma dostępna w Polsce od 2016 roku, od 34 zł i która jest nadal niekwestionowanym liderem na rynku wideo na żądanie.
Czas na HBO Go.
HBO Go to jest serwis wideo na żądanie, który cały czas chucha w kark Netflixowi, na przykład jeśli chodzi o światowe nagrody najważniejsze telewizyjne, bo cały czas goni ze swoim asortymentem i swoją też jakością seriali i filmów właśnie tego hegemona na rynku. Od telewizji kablowej, no bo tym było HBO, czy od takiej platformy telewizyjnej, no już teraz właściwie HBO głównie kojarzy się z tym swoim pakietem seriali i filmów do wyboru. Też koprodukuje filmy, na przykład jak tą polską Lekcję Miłości, o której rozmawiałyśmy kilka tygodni temu.
Serwis został uruchomiony w 2010 roku, wcześniej no, dostępny przez kilka lat tylko dla subskrybentów. W Polsce od marca 2018 roku można nie tylko korzystać z HBO, jeżeli ma się HBO kablowe, ale też po prostu wykupić pakiet. Pakiet kosztuje 24,90 zł. Można oglądać filmy i seriale jednocześnie na dwóch urządzeniach w jakości HD. No i na platformie są przede wszystkim wszystkie produkcje HBO i HBO Europe, co jest oczywiste, ale ze względu na to, że HBO samo w sobie ma wiele lat, no to nie rozmawiamy tylko o produkcjach właśnie z tych ostatnich 10, tylko kilkudziesięciu lat, bo są tam takie seriale na przykład jak Więzienie Oz czy The Wire, czyli takie starsze produkcje HBO. No, HBO też inwestuje w inne seriale, inne filmy, które są dostępne na platformie. Jest ich mniej oczywiście niż na Netflixie, ale za to ja bym powiedziała, że są może nie lepsze, ale jest mniejsza szansa na to, że się trafi na jakąś nieciekawą produkcję niż właśnie w przypadku Netflixa, bo jest bardzo dużo, bardzo jakościowych produkcji. Jeszcze do takich rzeczy organizacyjnych, no to mamy tygodniowy okres próbny, więc można spróbować, czy to HBO Go nam odpowiada i czy te seriale pasują, a z abonamentu można zrezygnować w każdym momencie.
No i to jest przewaga HBO Go nad Netflixem, bo Netflix też kiedyś miał miesiąc próbny, ale Polacy to tego nadużywali i wyłączono to w Polsce i nie można już teraz mieć miesiąca próbnego.
Podaliśmy jako Polacy nowe konta, nowe adresy mailowe i korzystaliśmy ciągle od nowa z okresu próbnego i Netflix zdecydował, że jakoś bardzo dużo jest tych użytkowników Netflixa, którzy próbują, czy Netflix im odpowiada i właściwie w innych krajach cały czas ten okres próbny istnieje.
Polak potrafi. Ja mam z HBO Go relację bardzo ambiwalentną, dlatego że lubię treści, które się pojawiają na tej platformie i uważam, że są po prostu starannie wyselekcjonowane, na pewno starannie niż na Netflixie. Natomiast bardzo nie lubię obsługiwać tej platformy, zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w przeglądarce, jak i na telewizorze. Po prostu uważam, że HBO trochę zostawiło sobie na taką powolną śmierć ten serwis, inwestując w HBO Max i pewnie wkrótce my też w Polsce się przesiądziemy jakoś na tą nową platformę, ale póki co trzeba się męczyć z HBO, gdzie często jest tak, że ta platforma niszczy jakość seriali, wszyscy pamiętamy finał Gry o Tron, gdzie wszyscy narzekali, że nic tam nie widać, jest po prostu czarny ekran przez połowę bitwy. No, też nie lubię tego, że nie ma tego podziału na konta, to znaczy jak na Netflixie mamy, to może korzystać mama, tata i tak dalej, a tutaj wszyscy korzystają z tego samego konta i wspólnie sobie przeszkadzają w oglądaniu seriali. No, ten serwis jest po prostu niewydolny, ale rzeczywiście ja mu dużo wybaczam ze względu na treści, które są ciekawe. Tam jest dużo filmów i seriali dokumentalnych. Też lubię to, że HBO Go współpracuje z BBC i tam też można znaleźć dużo produkcji, które się na BBC pojawiają.
To jest bardzo ważne, bo HBO naprawdę ma pojedyncze, nieciekawe produkcje. O, może tak to powiem. Bardzo rzadko się zdarza, żeby na HBO trafić na coś, co jest po prostu nieakceptowalne albo bardzo słabym serialem. To są jakieś dla mnie pojedyncze produkcje. Nie wszystko jest na najwyższym poziomie, ale rzeczywiście, jeżeli miałabym losowo trafiać na serial, nie sprawdzając, co jest, o czym jest ten serial, jakie ma rankingi, kto go poleca, no to trafiłabym na HBO, a nie na Netflixa, bo jakby szanse są mniejsze, ale ta aplikacja rzeczywiście jest potworna. To znaczy, oglądając Sukcesję, myślałam, że po prostu dostanę zawału, bo aplikacja postanowiła mi się zacinać w tych momentach, które są najbardziej kluczowe. I trzeba było wychodzić z aplikacji, restartować ją, później znajdować ten moment i cała ta zabawa psuła się przez to. Wiesz, to jest taki To napięcie, ta chęć obejrzenia dalej po prostu została jakoś w jakiś sposób rozmyta. No ale ja trzymam kciuki za HBO Max i za to, żeby ta aplikacja była lepsza, bo rzeczywiście no, jednak technologia jest ważna przy tych serwisach streamingowych.
Ja też bardzo lubię w HBO Go to, że odkryło dużo wcześniej niż Netflix, że Polska może być jakimś takim rynkiem, który można spojrzeć z większą uwagą, bo jest tam całkiem sporo seriali, które są właśnie wyprodukowane w Polsce. Oczywiście Ślepnąc od świateł, genialny serial polski, Watacha, którą my przecież obie uwielbiamy, czy chociażby serial Pakt.
To prawda, tam jest więcej polskich produkcji, ale też mam wrażenie, że w ogóle HBO Europe jest ciekawą częścią HBO Go, bo na przykład serial Patria, o którym rozmawiałyśmy, jak miałyśmy odcinek o hiszpańskich serialach historycznych, mam wrażenie, że to nie jest oczywisty wybór, a jest to świetnie zrealizowana produkcja, ambitna, dobra i no nie, ani nie amerykańska, ani nie brytyjska. Jest tam też czeski serial i teraz musimy pomóc. Agnieszki Holland, jak się nazywał?
Gorejący krzew.
Gorejący krzew, dziękuję. Też bardzo dobra i bardzo ciekawa produkcja i wydaje mi się, że właśnie HBO to potrafi.
To mówimy o naszych ulubionych produkcjach. Ja tylko jeszcze wrzucę te trzy najważniejsze tytuły, które są właściwie na sztandarze HBO Go, czyli no, jak ma się HBO, to ma się to, żeby obejrzeć Grę o Tron, Westworld i True Detective.
No to ja dorzucę jeszcze do tej listy, bo to trafiło na moją listę, to jest serial Czarnobyl, czyli też nieoczywisty wybór, ale wielki hit sprzed 2 lat.
Ja dorzucę w takim razie Sukcesję, która z kolei w tym roku bardzo mocno zapunktowała, jeśli chodzi o nagrody. To jest komedia, dramat, serial o bogaczach, opera mydlana, wszystko w jednym, a jest to tak genialnie, fantastycznie zrobione, że przykuje na pewno uwagę.
No i to jest taki serial, który parę ładnych nagród Emmy zgarnął w swojej historii, prawda?
Tak jest.
To ja dorzucę nasz klasyk, Wielkie Kłamstewka. Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Meryl Streep, Laura Dern, Zoe Kravitz, Shailene Woodley. I to moim zdaniem wystarczy jako rekomendacja.
Ostre Przedmioty, serial trochę podobny do Kłamstewek moim zdaniem, bo to też jest taka rodzinna historia z przedmieść amerykańskich. No serial, który zostawia w osłupieniu z otwartymi, rozdziawionymi ustami.
No widzisz, i znowu zabrałaś mi moje typy. Teraz muszę szybko wymyślić kolejny i nowy. A może ty mi coś podpowiesz? Tam jeszcze Podręcznej, prawda? Tylko kurczę, po tych ostatnich sezonach jakoś nie mam sumienia polecać Opowieści Podręcznej. Ale może pierwszy sezon? Można tak? Zaliczysz?
Można tak, zaliczę ci i w takim razie dodaję jeszcze od siebie The Wire, ukochany serial chyba wszechczasów, który po prostu zalicza się do klasyki i trzeba go koniecznie obejrzeć.
To jeszcze jak mówimy o klasykach, to może wrzućmy, że Soprano jest do obejrzenia na...
Tak, oczywiście. No właśnie, więc tutaj zdecydowanie jest łatwiej z polecaniem naszych ulubionych seriali i też takich kultowych seriali, które do tej pory grają ważną rolę w popkulturze na przykład.
Na HBO rzeczywiście bardzo dużo tego jest. Są też, myślę, że warto to powiedzieć, że są też bardzo dobre pełnometrażowe filmy dla dzieci, animowane, z których można korzystać, które można oglądać, bo tam też jest sporo takich filmów, które można by nazwać nowości prosto z kina.
To wszystko do obejrzenia na platformie HBO Go.
Apple TV Plus to najświeższa z tych dużych platform streamingowych dostępnych w Polsce. Można z niej korzystać za 24,99 zł miesięcznie. Z aplikacją, no tutaj są schody, ponieważ żeby zainstalować aplikację, właściwie trzeba to oglądać przez aplikację Apple TV i tam jako jeden z kanałów można oglądać właśnie Apple TV+. Jest to dość skomplikowane i mam wrażenie, że jednak zrobione bardziej pod iOS-a i użytkowników komputerów Apple'a i Smart TV, co w sumie jest dość intuicyjne, ale jednak wydaje mi się bardzo zawężające, jeżeli chodzi o odbiorców. Platforma moim zdaniem jest dość droga jak na to, co tam w środku jest.
No właśnie, bo Apple TV Plus to jest platforma, która niecały rok funkcjonuje i pamiętam, jak rozmawiałyśmy o niej, jak ona wchodziła do Polski i wtedy mówiłam, że te 7 dni próbne darmowe to jest właściwie dobry czas, żeby sobie wszystko obejrzeć, co na niej jest i dopiero potem zdecydować, czy to ma potencjał, czy nie. Teraz już nie jest aż tak łatwo, przez 7 dni nie da się obejrzeć wszystkiego raczej, bo tych produkcji autorskich, bo takie właśnie na Apple TV Plus się pojawiają, jest coraz więcej i one się jakoś tam gdzieś sukcesywnie pokazują. Natomiast tak jak ty powiedziałaś, to jest platforma, która w Polsce jest trochę czym innym niż za oceanem, to raz, a dwa, że rzeczywiście jest skupiona na użytkownikach z wielkiej firmy z jabłkiem. Na przykład oni mieli aż darmowy rok. Ci wszyscy, którzy kupili jakiś sprzęt w 2019, mogli przez rok korzystać, mogą właściwie korzystać przez rok za darmo z Apple'a, a inni muszą bulić. To jest platforma, która mocno zainwestowała w swój początek. Tam wlano masę pieniędzy, naprawdę masę. No i teraz możemy się zastanawiać nad tym, czy z efektem, czy bez efektu.
Zostawiasz mi, żebym ja się zaczęła pasować. tą platformą. To może ja tylko powiem, że na komputerze Apple'a oglądałam ten serwis w wersji przeglądarkowej i jest to najgorszy serwis streamingowy, z jakiego korzystałam. To jeszcze tak dodając na koniec. Jest tam parę seriali, które są dobre, lepsze. Wydaje mi się, że więcej niż na początku, ale jednak to jest moim zdaniem wielki niewypał. No i właściwie dowodem na to, że to jest wielki niewypał, jest fakt, że szef tej platformy stracił pracę niedługo po premierze. Wydaje mi się, że to jest symptomatyczne, że się nie utrzymał chłopak na stanowisku.
No ja mam cały czas duży kredyt zaufania do tej platformy i wracam tam czasem.
Bo ty jesteś mniejszym człowiekiem niż ja.
Ach, możliwe. I co jakiś czas tam wracam i czasami jest tak, że się załamuję, tak jak na serialu Little Voice, który tam oglądałam, a czasami jest tak, że po prostu niechcący znajdę tam jakiś samorodek złoty i tak było z serialem animowanym o Central Park, który oglądałam właściwie wczoraj całą noc przed naszą audycją i się nim zachwyciłam.
No widzisz, no ja na przykład dla mnie taką perełką jest serial Modern Love, który mi się bardzo podobał. Wiem, że tobie mniej, jak żeśmy o nim rozmawiały, a jest to serial na podstawie, taka antologia serialowa na podstawie tych kultowych tekstów z rubryki Modern Love w New York Timesie. Mnie ten serial wzrusza.
Jest też inna antologia, która nosi tytuł Little America i jest o historiach też takich miłych, dosyć ugrzecznionych, o historiach migrantów, którzy przybywają do Ameryki spełniać swój właśnie amerykański sen od pucy buta do milionera i różnie im się to udaje. Ale na przykład Apple zaserwuje nam już wkrótce taki film wyprodukowany specjalnie dla tej platformy, który się nazywa On the Rocks i wyobraź sobie, robi go Sofia Coppola i Bill Murray gra tam główną rolę, więc tu już sobie myślę, że...
Czekaj, gdzieś mi dzwoni.
No właśnie, więc myślę, że to może być całkiem niezła rzecz.
No miejmy nadzieję. No, wielkim hitem tej platformy miał być serial The Morning Show z Reese Witherspoon i Jennifer Aniston. Jest to porządny serial, ale szału nie ma. No i jest ten serial, o którym ty pisałaś dla Krytyki Politycznej, polecam państwu ten tekst, a który wydaje mi się, że cały czas jest w takim top 3 tych seriali dostępnych na tej platformie.
Tak, to serial Dickinson, serial kostiumowy, ale z taką nutą współczesności bardzo dużą. Też się zdziwiłam, że tam pojawił się serial przyrodniczy, który się nazywa Tiny World. I jest to serial, który może naprawdę równać się z produkcjami Davida Attenborough, które możemy oglądać chociażby na Netflixie. Więc tutaj duże zaskoczenie i duży szacunek, że Apple TV Plus potrafiła zrobić i taki program.
Mam wrażenie, że rzucasz tej platformie koło ratunkowe, ale ja bym powiedziała, że z dzisiejszych omawianych przez nas platform tę warto wykupić, jeżeli w ogóle warto, to na końcu.
Przyszedł czas na Amazon Prime Video i od razu wypowiem swoje stanowisko. Jest to moja ulubiona aplikacja i mój ulubiony serwis.
W ogóle ulubiony serwis?
Tak, to jest mój ulubiony serwis.
Kurczę, wiesz co, ja myślę, że jestem też bliska tego stwierdzenia, ale jednak fakt, że to jest Amazon, zawsze mi psuje zabawę.
No ale to są wszystko wielkie korporacje. Apple, Netflix, nie ma tutaj łatwych wyborów. Jeśli chcemy patrzeć na te biznesy pod względem etycznym, no to tutaj chyba całą oddzielną audycję musiałybyśmy zrobić na ten temat.
To może kiedyś zróbmy, ja teraz to zaparkujmy, no... To jest platforma z 2006 roku, a dopiero w 2016 była dostępna w Polsce i mam wrażenie, że weszła trochę takim cichaczem na polski rynek. Głównie pewnie dlatego, że tam można oglądać seriale nie tylko te, które mają polskie napisy albo polską wersję językową. To znaczy trzeba to sprawdzać, bo niektóre seriale po prostu wchodzą po angielsku w oryginale bez tych tłumaczeń. Pierwsze pół roku kosztuje nas 2,99 euro za miesiąc, później 5,99 euro za miesiąc, czyli no właściwie te wszystkie platformy są podobne. Ja nie wiem, czy ty wiesz, właściwie przygotowując się do tej naszej dzisiejszej audycji, sprawdziłam, co sprawiło, że Amazon stał się popularną platformą i co było takim hitem.
No.
Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May, czyli ta ekipa z Top Gear, zrobili dla Amazon Prime Video taki program The Grand Tour. I to było po prostu hit, który sprawił, że Amazon Prime Video stał się popularną platformą Stanach Zjednoczonych. Zresztą w Polsce też to można oglądać, więc dla fanów motoryzacji i tutaj codziennego magazynu motoryzacyjnego to możemy to polecić. Ale rzeczywiście, wiesz co, miałam największy problem, żeby wybrać moje top 3 seriali z tej platformy.
A widzisz, a ja tutaj mam top 13 z tego, jak patrzę na swoje notatki, ale nie bój się, nie będę mówiła o wszystkim. Chciałam
może
tylko
to jest
powiedzieć,
dobry moment, że... powiedzieć, że zrobiłyśmy taką audycję. Zrobiłyśmy taką audycję, top 5 seriali na właśnie tej platformie Amazon Prime Video i dzisiaj postaramy się ich nie powtarzać, a powiedzieć jakieś inne.
Ja lubię Prime Video za to, że oprócz autorskich swoich programów, swoich seriali i filmów, też można takie znaleźć, ma licencje i ma też licencje na takie stare rzeczy, których nie można dostać nigdzie legalnie. Ma wszystkie sezony Supernatural, ma Żonę Idealną, ma 2,5, ma House'a, ma Biuro, czyli The Office, Człowieka z Wysokiego Zamku.
Jezioro Marzeń.
No właśnie. I to są seriale, które... Które darzymy ogromnym sentymentem i które gdzieś tam kiedyś w telewizji przed laty leciały i teraz sobie można je wreszcie na spokojnie w swoim własnym tempie zobaczyć jeszcze raz albo dopiero poznać.
Ja dorzucę jeszcze takie właśnie bardziej seriale z serii Guilty Pleasure do tego twojego zestawienia tych klasyków, bo tam jest i 2,5, i Kroniki Seinfelda, i Są Kości, i Mentalista, więc naprawdę dużo takich seriali, których intuicyjnie byśmy nie szukali na platformach streamingowych. I to jest, wydaje mi się, ciekawy model w ogóle biznesowy, żeby sięgać po te stare produkcje, bo parę razy myślałam, żeby odpalić Jezioro Marzeń.
No mam nadzieję, że niedługo to zrobisz. Amazon Prime Video jest też niestety taką bardzo amerykańsko-centryczną platformą, amerykańsko-centrycznym serwisem VOD. To nie jest HBO, które tam szuka w Europie, to nie jest Netflix, który robi z kolejnymi krajami jakieś nowe produkcje i seriale. Tam jest bardzo amerykańsko, ale zdarzają się naprawdę świetne na przykład dokumenty, czy seriale, czy filmy dokumentalne. My obie kochamy Lorinę i o niej rozmawiałyśmy setki razy, ale też jest na przykład McMafia, a teraz się pojawił taki bardzo fajny dokument o wyborach w Stanach Zjednoczonych, który obejrzałam z ogromnym zaciekawieniem i tak akurat się pojawił jakimś dziwnym trafem właśnie przed kolejnymi wyborami, więc może warto zerknąć dla wszystkich, którzy interesują się Stanami Zjednoczonymi na niego.
No i jeden z moich ulubionych seriali na tej platformie to Mężczyzna z Wysokiego Zamku i to jest taki serial, który wszystkim fanom tej oho, i znowu wyleciało mi z głowy, znowu potrzebuję twojej pomocy, ratunku dzisiaj dziury w mózgu. Pamiętasz serial z Winoną Ryder, taką dystopię?
Stranger Things.
Nie, to nie była dystopia, to było, jest dostępne na HBO, uwaga, zagadka, robię ci zagadkę, proszę bardzo.
Nienawidzę tego, dzięki Zuza.
Druga wojna światowa, Stany Zjednoczone dołączają do nazistów.
Spisek przeciwko Ameryce.
Właśnie, dziękuję. Nie wiem.
Co wygrałam?
Moją dozgodną wdzięczność.
To.
Dzięki. Ale dla wszystkich tych, którym podobał się Spisek przeciwko Ameryce, Mężczyzna z Wysokiego Zamku też, wydaje mi się, przypadnie do gustu, bo to też jest alternatywna historia. To znaczy, jest to historia, w której lądujemy w rzeczywistości, w której naziści wygrali II wojnę światową. I to są Stany Zjednoczone i co się dzieje, kiedy właściwie Stany Zjednoczone są takim terenem okupowanym, dzielonym między Japonię i Niemcy. A właściwie, że...
No to w tym momencie, w którym miałyśmy rozmawiać o serialach dostępnych na Prime Video, trochę porozmawiałyśmy o serialu HBO, ale wróćmy może do Prime'a. Ja też bardzo lubię tę platformę za to, że ma taki sprytny system, który jak się ogląda, czy w aplikacji, czy przez przeglądarkę, jak najedzie się, czy zapauzuje na ekran, to on pokazuje nazwiska i imiona aktorów, którzy grają w tym momencie na ekranie, których w tym momencie na ekranie można zobaczyć. Co więcej, jeśli w tle pojawia się jakaś ścieżka dźwiękowa i muzyka, również podaje nam tytuł i autora, autorkę tej muzyki. Jest to fantastyczne ułatwienie, połowa wyszukiwania i szparania po internecie, już w tym momencie można sobie odłożyć telefon spokojnie i oglądać się, skupić.
To prawda, bo ja wiele razy przerywam oglądanie serialu, albo w trakcie oglądania serialu widzę jakiegoś aktora czy aktorkę.
No właśnie, gra w skąd ja to znam.
Właśnie googlowanie I dopiero czuję ulgę, jak odkryję, skąd dane, gdzie się spotkałam z tą twarzą, więc to mi dużo ułatwia. No już nie wspominając, jakie to jest przyjazne dla serialowych podcastów.
No to szybki przelot po trzech najlepszych serialach.
Zaczynaj.
To jest Upload, serial komediowy, który mi się kojarzy z The Good Place na przykład. Serial, no może nie najwyższych lotów, ale na pewno taki, który mnie w tym roku jakoś przy tej platformie zostawił, zatrzymał. Bardzo też lubię serial Terror, którego dwa sezony można obejrzeć. On wcześniej leciał w Polsce na AMC, ale nie był tak dostępny, że sobie proszę tutaj można od ręki obejrzeć, więc kto jeszcze go nie widział, to bardzo serdecznie polecam. No i chyba ostatnio swoje okienko wykorzystam na Hunters, czyli taki serial, który też ma swoje wady i który z jednej strony krytykowałam pewnie w jakimś poprzednim naszym podcaście, ale jednak jest czymś zupełnie nowym, ciekawym i w ogóle podejście do Holokaustu i podejście do historii Stanów Zjednoczonych, plus taki sznyt superbohaterskości w tym serialu mnie naprawdę do niego przekonuje.
No to ja przejdę tak, ponieważ chciałabym powiedzieć o The Boys i powiem jedno zdanie, że o The Boys rozmawiałyśmy właśnie w tym podcaście, o którym już wspominałam, gdzie polecałyśmy te top 5 seriali z Amazon Prime Video, ale tak, powiem, że na tej platformie dostępny jest serial Downton Abbey i każdy, kto nie widział z tego serialu, to niech po niego sięgnie, bo to jest najwspanialszy, znaczy to jest taki najwspanialszy brytyjski serial, tak można by powiedzieć, ale w tym sensie z naciskiem na brytyjski, z tym klimatem, z trochę Jane Austen, trochę BBC i tak to wszystko pomieszane. Jest to wspaniały serial. Kolejny to Carnival Row i to jest bardzo nieintuicyjny serial. To znaczy, to jest jeden z tych seriali, który jak przeczytałam opis, to się zdziwiłam, że warto po niego sięgnąć. A trzeci, trochę się wstydzę, ale pójdę w to. Prosta rozrywka, sympatyczny serial, znaczy sympatyczny może to złe słowo, ale taki serial, który trochę się można odmurzyć, trochę można się wyluzować. To jest Jack Ryan na podstawie Toma Clancy'ego, ale takie seriale też są potrzebne.
No i właśnie nastąpił historyczny moment, w którym mówiłyśmy o serialach z platformy Amazon Prime Video i nie padł tytuł Fleabag. Bardzo duże zaskoczenie. Myślałam, że ty o nim wspomnisz, ale skoro obie tego nie zrobiłyśmy, to Fleabag, tak, koniecznie.
Jak tak, to wspaniała pani Maisel.
Nie, to nie jest ta liga.
Dla mnie wspaniała pani Maisel jest serialem cudownym twórców Gilmore Girls, czyli po polsku Kochanych Kłopotów i uważam, że to jest taki serial na jesień, żeby się do niego przytulić i w niego zapaść.
I właśnie tym jesiennym akcentem kończymy nasze zestawienie. Oczywiście w Polsce jest dużo więcej platform VOD. Może zdecydujemy się kiedyś na drugą odsłonę właśnie tego podcastu z resztą platform. Też możemy zrobić nawet chyba oddzielny odcinek o tych platformach, których w Polsce nie ma, a na które bardzo liczymy. To znaczy chodzi o platformę Disneya i HBO Max.
Czyli za czym tęsknimy? Odcinek pod tytułem Jakie platformy chcielibyśmy zobaczyć?
To wszystko w planach, a tymczasem się żegnamy. Zapraszamy jak zwykle na tok.fm.pl, gdzie poprzednie nasze odcinki, gdzie można posłuchać trochę o tych serialach, które już tam zajawiłyśmy i się pojawiły dzisiaj jako tylko tytuły. No i oczywiście na kolejny odcinek we wtorek i na antenę Radia Tok FM w sobotę o godzinie 18:00 zapraszamy.
I na media społecznościowe Facebook, Instagram, ale mamy też prezent.
Tak, przypominamy, że cały czas działa wygenerowany specjalnie dla audycji, dla podcastu Szkoda Czasu na Złe Seriale kod dostępu. Przez miesiąc można korzystać z płatnego archiwum Radia Tok FM. I teraz zdradzisz nam to hasło, ten kod?
Dobrze, ale jakby umiała zrobić werble, to bym tu zrobiła werble. Może nasz audioredaktor Bartosz Dąbrowski doda tutaj werble. Seriale.
Kod seriale. Wszystkie szczegóły można znaleźć w opisie tego odcinka i też poszukać właśnie na naszym Facebooku czy Instagramie. Wszystko tam jest.
Dobrego dnia.
Anna Piekutowska.
I Zuza Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.